każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym omawiamy, opiniujemy i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach z ostatniego tygodnia. Dziś, jak zwykle na naszej antenie, pojawi się 6 naszych gości, których podzieliliśmy na 3 pary. Są to politycy, politycy samorządowi. W pierwszej parze witam pana radnego Jacka Budzińskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Witam również pana radnego Tomasza Nesterowicza, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy może od pandemii, bo wygląda na to, że zaczęła się kolejna fala ataku koronawirusa. Pytanie, czy zdołamy zatrzymać COVID? To jest pytanie do pana Nesterowicza.
Pytanie, co rozumiem pod pojęciem zatrzymać. No na pewno epidemii jako takiej...
Zwalczyć, nie da się. Żebyśmy mogli normalnie żyć znowu i wrócić do tego, co było wcześniej, przed pandemią koronawirusa.
Obawiam się, że do tego typu normalności to jeszcze długi czas nie powrócimy, dlatego że przynajmniej na razie wszystkie badania wskazują na to, że nawet jeżeli szczepionki zadziałają, w co należy wierzyć i mieć nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, to szybkość mutowania wirusa może spowodować, że niestety wirus zostanie z nami już na zawsze. I prawdopodobnie, żeby móc żyć mniej więcej tak jak poprzednio, przed epidemią żyliśmy, będziemy zmuszeni po prostu cyklicznie przyjmować szczepionki co rusz na nowe mutacje wirusa. Bo taki scenariusz niestety się rysuje. Tym bardziej, że też nie ma pewności, że przebycie choroby gwarantuje taką, powiedzmy, długotrwałą odporność. Tak? No, przyjmuje się, że to może być kilka miesięcy, ale z drugiej strony znane są przypadki osób, które przebyły chorobę, wyzdrowiały i potem ponownie zaraziły się wirusem. Więc tak naprawdę my się cały czas uczymy epidemii tak naprawdę i uczymy się wirusa i zakładam, że wiedza nasza dopiero może za rok, za dwa będzie na tyle duża, że będziemy w stanie rzeczywiście jakoś go ograniczyć, tudzież żyć może nie w symbiozie, ale rzeczywiście doprowadzić do tego, że wirus nie będzie paraliżował nam życia.
Dopytam w takim razie, bo wielu naukowców, badaczy twierdzi, że tak naprawdę opanujemy tego wirusa w momencie, gdy pojawi się lek na COVID, a nie tylko same szczepionki. Zgadza się pan z takim podejściem do tematu?
No, z lekiem tu jest też problem, dlatego że o ile ze szczepionką o dziwo szybko to poszło, to badania nad lekiem rzeczywiście mogą bardzo, bardzo długo trwać. I to też nie będzie okres szybszy, myślę, niż 2-3 lata, bo będziemy mieli najpierw fazę badań, potem fazę testowania, i fazę dopuszczenia. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę na razie żadne sygnały, które do nas docierają, jakoś nadmiernym optymizmem nie napawają.
Dokładnie tak. Tego też optymizmu nie słyszę jakby w pana wypowiedzi, co chyba zrozumiałe w dzisiejszych warunkach. Pan Jacek Budziński teraz, panie radny, pan jest nauczycielem, co prawda jeszcze nie prowadzą państwo tych zajęć stacjonarnych, bo na razie klasy starsze, powyżej klasy trzeciej szkół podstawowych i klasy pozostałe szkół średnich, państwo prowadzicie te zajęcia zdalnie. Państwo też są przed tymi szczepionkami, które czekają całą grupę zawodową nauczycieli, ale gdy słyszy pan o tej powiększającej się fali 9 tysięcy zakażeń, w przyszłym tygodniu ma być podobno ich już więcej, obawiałby się pan dzisiaj powrotu do szkoły? Pan Jacek Budziński.
Obawiał powrotu do szkoły, zanim nie uzyskałbym odporności wskutek szczepień. Te szczepienia dla nauczycieli ruszyły. Moja szkoła na przykład ma w następnym tygodniu, sprawnie to idzie. Natomiast w przypadku tej szczepionki powtórna dawka jest dopiero po 10-12 tygodniach i wtedy możemy mówić o odporności. Mam nadzieję, że chociaż w terminach matur uda nam się je normalnie, stacjonarnie przeprowadzić, tak jak to zresztą się stało w zeszłym roku, aczkolwiek odbyły się w czerwcu z uwagi na tą zasadną falę pandemii. Natomiast co do samej trzeciej fali, No jest ona wynikiem poluzowania obostrzeń. No, otwarto galerię, bo te wyjazdy walentynkowe jeszcze tego nie widać. To dopiero będzie właśnie widać w następnym tygodniu, jak skoczy do góry liczba osób zakażonych. I to tak niestety będzie. Z jednej strony są naciski społeczne, bo ludzie już mają dosyć tych obostrzeń, nie mówiąc na przykład o przedsiębiorcach. Z drugiej strony te obostrzenia są konieczne, żeby powstrzymać gwałtowny wzrost liczby zakażonych, a co za tym idzie? Obłożenie szpitali covidowych, bo tak, to tu tkwi największe niebezpieczeństwo, że po prostu zabraknie łóżek. Proszę popatrzeć, w samej Zielonej Górze mocno wzrosła liczba osób, które chorują na COVID i są hospitalizowane. Także zwróciłem tutaj uwagę na to, że już minister zdrowia przebąkiwał o tym, że od następnego tygodnia jednak nie będzie można nosić chust ani żadnych innych przyłbic, tylko trzeba będzie nosić konkretne maseczki, a to jest wynik raz, że zwiększonej liczby zakażeń, a dwa, że zaczynają powoli na ten rynek, że tak się wyrażę, koronawirusa, skakiwać te odmiany wirusa, które się przenoszą drogą powietrzną, a nie drogą kropelkową, więc to mówię, to bardziej zaraźliwe. Nie mówiąc też o tym, że pojawiają się też takie już na przykład wersje wirusa jak z południowej Afryki, co do których jest wątpliwość, jak mocno zadziałają szczepionki będące na rynku.
Tu z pana wypowiedzi również nie powiało optymizmem. Dopytam w takim razie, czy w tym momencie powinno już się rozważać powrót do tych twardych obostrzeń, bo wiemy, że na 2 tygodnie uwolniono nieco gospodarkę, między innymi hotele mogą przyjmować 50% miejsc, może być zajętych w tych hotelach. Czy powinniśmy już rozważać powrót do tych twardych obostrzeń, panie Jacek Budziński?
Ja myślę, że to będzie działało na zasadzie wahadła. No, jeżeli doraźna sytuacja będzie o wiele bardziej niebezpieczna niż na przykład tydzień temu, to rząd będzie decydował się na przywrócenie niektórych obostrzeń. Jeżeli okaże się, że sytuacja się poprawia, to pewnie niektóre obostrzenia będą zdejmowane. Oczywiście, że to za przeproszeniem zwariować może na ostatniej kołmyi, ale niestety taka jest po prostu rzeczywistość i musimy się do tego przyzwyczaić. Tak samo jak musimy się przyzwyczaić do tego, że nawet jeżeli ktoś zostanie zaszczepiony, to tak jak Tomek wspominał, najprawdopodobniej będą to cykliczne szczepionki, tak jak w przypadku grypy. Ale jeszcze musi się przyzwyczaić do tego, że on ma bardzo, bardzo dużą odporność, jeżeli chodzi o zakażenie. Znaczy inaczej, COVID u niego się w organizmie nie rozwinie, co nie oznacza, że on nie może zarażać innych, będąc już odpornym na jakąś tam wersję tego wirusa. I też musimy pamiętać o tym, że no nie we wszystkich środowiskach wszyscy chcą się zaszczepić. Z tego co wiem, to na przykład w zielonogórskich szkołach jest różnie, od 50 do 70% inni albo nie chcą się zaszczepić, albo na przykład szczepią się w innej placówce, albo nie wiem, czekają na inną szczepionkę. Jedno jest pewne, no, jeżeli zwiększy się liczba zaszczepionych osób, a uda się opanować tą transmisję tych agresywnych wirusów, no to sytuacja powinna się poprawić.
Wiemy jednak, że sama szczepionka nie zatrzymuje transmisji, powoduje tylko, że przechodzimy lżej samo zakażenie. Dobrze, panowie, przejdźmy do drugiego tematu, o którym chciałem dzisiaj z panami porozmawiać, a mianowicie o sprawie happeningu przed Filharmonią, do którego doszło bodajże walentynki w zeszłym tygodniu w niedzielę. Działacze KOD-u wraz z kilkoma politykami i działaczami Platformy Obywatelskiej urządziły sobie taki happening przy okazji innej akcji i społecznej. Zawisły tam na plakatach zdjęcia niektórych radnych sejmiku z przypisanymi im nazwą Kałuża. Niepochlebne opinie również wyrażano na temat tych osób. Panowie, no pytanie, z czym mamy już do czynienia, bo o ile można krytykować poglądy, jest to normalna walka polityczna, ścieranie się różnych spojrzeń, różnych poglądów, no to na przykład ostry atak na radną Aleksandrę Mrozek, która też potępiła te działania, to chyba już wydaje się, że to chyba już wykracza poza pewne ramy normalnej dyskusji i debaty politycznej. Pan Jacek Budziński.
Według mnie pani radna Aleksandra Mrozek, notabene moja była dyrektorka, którą szanuję za profesjonalizm w zakresie oświaty, jak najbardziej miała rację. To takim linczem politycznym troszeczkę zalatuje, aby słuchacze zrozumieli, o co chodzi, do nazwisk radnych z lubuskiego samorządowego doczepiano właśnie tę drugą część Kałuża. To jest radny w Sejmiku Dolnośląskiego, który przeszedł na
stronę... Śląskiego.
Śląskiego, proszę, tak, Śląskiego. Przeszedł na stronę koalicji tworzonej przez Zjednoczoną Prawicę i został odrządzony o trzy wiary przez Koalicję Obywatelską i przez inne partie. No, po pierwsze tak, ja tam oglądałem zdjęcia z tego happeningu. Raz, że za dużo osób tam nie było. Dwa, że oczywiście widziałem twarze miejscowych działaczy Platformy Obywatelskiej, a także urzędników Urzędu Marszałkowskiego, którzy po prostu boją się, że stracą pracę w przypadku odwołania marszałek Polak i ustanowienia nowego zarządu. No nazwijmy w końcu te sprawy po imieniu, a nie będą nas czarować, że bronią wolnych mediów i wspaniałej marszałek pani Polak, bo tak nie jest. Ta motywacja według mnie jest zupełnie inna. A po drugie, ta akcja jest dla mnie przykładem typowej dla Platformy hipokryzji. Słuchacze pewnie nie pamiętają, a konkurenci polityczni mają zawsze tego pecha, że ja pamięć mam akurat mam dobrą. Pamiętam też, jak w sejmiku województwa lubuskiego do klubu Platformy przechodzili działacze na przykład samoobrony. Rozumiem, że wtedy dla działaczy Platformy to był normalny transfer, ktoś dojrzał do takiej decyzji politycznej, popiera bardzo dobry program Platformy. Natomiast jeżeli ktoś się ewakuuje z Koalicji Obywatelskiej i z Platformy, to jest zdrajcą, kałużą, no to jest czysta hipokryzja. Wtedy takie transfery nie przeszkadzały działaczom Platformy i radnym Platformy na poziomie sejmiku lubuskiego, tak samo jak, proszę sobie przypomnieć, nikomu z Platformy nie przeszkadzały transfery do ich partii za czasów, kiedy przewodniczący był Donald Tusk, zarówno z SLD, jak i z innych partii. A u szczytu potęgi Platformy działacze innych partii przechodzili do Platformy. No to też wtedy była narracja, że to po prostu świetny nabytek, rozszerzamy ofertę, rozpychamy się troszeczkę na lewo, rozpychamy się na prawo, w zależności kto tam przechodził. Natomiast jak ktoś ucieka z Platformy, no to właśnie się mu przepina łatę kałuży, zdrajczy, że zawiódł wyborców. Jak sami zaciągali do swoich szeregów tych działaczy i tych radnych oraz tych parlamentarzystów, których wybrali inni wyborcy niż Platformy Obywatelskiej, to było ok. Drugą stronę jest to zdrada.
Postawmy kropkę w tym momencie. Pytanie do pana Tomasza Nestorowicza. No, padły tutaj mocne słowa, że to hipokryzja w wykonaniu polityków, działaczy Platformy. Pytanie jest jednak o tę formułę tego protestu, czy tej formułę happeningu, którą skrytykowała pani radna Mrozek bardzo ostro, również na swoim profilu społecznościowym, mówiąc też o tym, że pisząc o tym, że na skutek podobnych działań w innych miejscach w Polsce dochodziło też do tragedii. Pan Tomasz Nestorowicz, czy takie stwierdzenia, takie oceny są uprawnione? Jak pan ocenia tę sytuację?
Ja dosyć negatywnie podchodzę do tego typu elementów wprowadzanych w politykę. One zresztą się pojawiły już jakiś czas temu, bo przypominam, że mieliśmy sprawę wieszania na szubienicach tutaj zdjęć europarlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej. Wcześniej mieliśmy różnego rodzaju marsze, gdzie padały hasła pod tytułem raz sierpem, raz młotem. Więc tego typu zachowania niestety już wkroczyły do naszej polityki. Ja ich osobiście nie pochwalam, bo zgadzam się tutaj z stwierdzeniem pani Mrozek, że rzeczywiście w dłuższej perspektywie czasu wprowadzanie tego typu happeningów będzie budowało, i tego nie unikniemy, przyzwolenie na bardziej radykalne działania. No, historia Polski pokazuje, jak u nas się już to rozwijało i sądzę, że jeżeli nie będziemy jednak starali się wrócić do dyskursu parlamentarnego, to prędzej czy później niestety nasza polityka będzie realizowana przy pomocy pałek na ulicach miast, tak jak to zresztą miało miejsce w okresie międzywojennym, tak daleko szukać. I to nie jest tak, że coś, co się zdarzyło, już nie powróci. Tak? Historia pokazuje, że bardzo wiele mechanizmów, wiele sytuacji się powtarza. Oczywiście z innymi aktorami, z innymi politykami, ale wcale nie jest powiedziane, że prędzej czy później do takich sytuacji u nas też może nie dojść. No, prosty przykład. Sytuacja pana prezydenta Adamowskiego. Tak? No, to też jest efekt jakiejś nagonki. Która
Adamowicza.
Przez dłuższy czas była nagonka i to zaskutkowało tym, czym zaskutkowało, tragedią i śmiercią polityka. W Niemczech też podobne sytuacje się zdarzają, bo przecież były wypadki zabójstw polityków niemieckich. Więc my musimy bardzo ostrożnie podchodzić jako politycy do podgrzewania atmosfery. Bo z jednej strony jest to fajna formuła zafunkcjonowania politycznego, taki happening, on dociera do wyborców, oczywiście, ale niestety to także ma swoje koszty i potem te koszty płacą przede wszystkim politycy. Więc ja wolałbym, aby polityka tutaj lubuska, niezależnie od tego, jakie by nie były napięcia, jednak nie wychodziła na takie wody, bo wieszanie obrazów czy wieszanie zdjęć też ma dosyć długą tradycję w Polsce. Ja przypominam, że w ten sposób na przykład lud Warszawy wieszał obrazy zdrajców ojczyzny, więc to nie jest dobry kierunek i to nie jest dobra konotacja. A to, że są zmieniane poglądy, no ja tutaj się też zgadzam z Jackiem Budzińskim, że rzeczywiście no, transfery w polityce są czymś normalnym. Jeżeli popatrzeć na naszą politykę lokalną, no to trudno znaleźć polityków, którzy gdzieś w różnych układach no, nie brali udziału, tak? No, daleko szukać. No, każda koalicja zawiązywana w sejmiku województwa jest formą jakiegoś, w cudzysłowie, transferu, tak? Jakiejś współpracy na poziomie programowym. No, a niektórzy decydują się na fizyczne przejście do innego ugrupowania. I jestem zdania, że tutaj tymi osobami, które powinny oceniać tego typu działania, to przede wszystkim są wyborcy. Bo ja z jednej strony rozumiem rozgoryczenie, że ktoś, kto startował z jednej listy, nagle się znajduje w przeciwnym obozie. No, ale zweryfikować takie działania powinni moim zdaniem przede wszystkim wyborcy w następnych wyborach.
Panowie, bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Nasz czas się już wyczerpał. Naszymi gośćmi w pierwszej parze byli pan radny Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu.
I pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo panowie, a już za chwilę kolejna część programu. To jest program Sobota po dziewiątej, a w kolejnej parze naszych gości witam pana Janusza Rewersa, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam również pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Panowie, zacznijmy może od tego, co dzieje się w sejmiku lubuskim, bo ostatnio rzeczywiście dużo wydarzeń, dużo wypowiedzi, komentarzy na ten temat. Wydaje się, że rządząca koalicja nie ma, no, nie ma tej większości, ponieważ jest w sejmiku, jeżeli policzymy radnych, 15 do 15, tak przynajmniej układa się ta sejmikowa arytmetyka. W piątek Platforma Obywatelska zapowiedziała konferencję prasową z udziałem liderów Platformy, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta konferencja miała odbyć się właśnie w piątek w godzinach porannych. Tymczasem konferencja została w trybie nagłym odwołana. Okazało się, że jeden z koalicjantów chyba niewiele wie na temat tej konferencji, że miała się takowa konferencja odbyć. Pytanie, co się dzieje w koalicji, jak panowie to oceniają? Pan Krzysztof Kaliszuk.
No tak, w związku ze wspólnym wystąpieniem klubów PSL-u samorządowego lubuskiego i bezpartyjnych samorządowców oceniających bardzo krytycznie rządy Platformy w województwie, szef Platformy Waldemar Sługocki wezwał nowego prezesa PSL do publicznego na wczorajszej konferencji prasowej złożenia hołdu lennego Platformie i potwierdzenia, że w koalicji rządzącej jest wszystko okej. Okay. Stanisław Tomczyszyn, prezes PSL, tak nie uważa i odmówił udziału we wspólnej konferencji, bo koalicja rządząca de facto nie istnieje, nie można rządzić nie mając większości. Poza tym wydaje mi się, że PSL ma dosyć przedmiotowego traktowania przez Platformy jako przystawki, która ma dostać tylko kilka stanowisk i nie wtrącać się do rządzenia województwa.
I to cały komentarz, rozumiem, pana prezydenta do tej sprawy?
No, jeśli jeszcze będziemy mogli wrócić do kwestii filharmonii później, to na teraz starczy.
Dobrze, co do drugiego tematu, to za chwilę. W takim razie przejdziemy do pana Janusza Rewersa, do pana radnego Janusza Rewersa. Panie radny, no rzeczywiście, nawet wczoraj na naszej antenie jeden z przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radiu Zachód konkretnie, pan radny Kołodziej, mówił o tym, że no rządzenie przy 15 radnych to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, bo nie wiadomo, co w każdej chwili może się wydarzyć, jakie uchwały mogą nie przechodzić po prostu przez głosowania sejmikowe. Ta sytuacja wydaje się dość trudna, tym bardziej, gdy odwoływane są wspólne konferencje prasowe zapowiadane przez jednego z koalicjantów. Pan Janusz Rewers, w takim razie opinia pana na ten temat. No, czy komfortowo się pracuje, funkcjonuje w takiej sytuacji?
No ja chciałem powiedzieć, wyrazić swoje zdumienie, bo z tego co wiem, pan Krzysztof Kaliszuk jest wiceprezydentem Zielonej Góry.
Cały czas, tak.
Człowiekiem, nie wiem, czy nie jest osobą wybraną w wolnych wyborach, tylko jest powołanym urzędnikiem. A z jego wypowiedzi, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to wygląda, jakby był nad prezesem PSL-u w ogóle w województwie lubuskim, nad panem marszałkiem Tomczyszynem. No ja nie wiem, skąd te historie o hołdzie lennym, skąd pan Kaliszuk to wszystko wie. Co to w ogóle za wypowiedź, tak jakby pan był w ogóle szefem PSL-u w regionie. No to ja nie wiem, to mam nadzieję, że pan Kosiniak-Kamysz słyszy tę historię i pan Tomczyszyn i działacze PSL-u też są. No wie pan, to nie wygląda jak współpraca. Państwo współpraca wygląda tak, że jak jest ostatni był sejmik, czy są ostatnie sejmiki, to pan siedzi w urzędzie marszałkowskim i może pani wiceprezydentem Zielonej Góry. No dobrze, to siedział pan telefonicznie, dobrze, czy tam państwo siedzieli telefonicznie. Oczywiście, że nie jest to sytuacja komfortowa, ale też myślę, że to jest sytuacja sztucznie podgrzewana, zwłaszcza przez środowisko pana Kubickiego i pana Kaliszuka, którzy chcą dokonać bezczelnego skoku na władzę w województwie lubuskim po to, żeby potem położyć pieniądze na łapę na pieniądzach unijnych. Oczywiście dla miast Zielona Góra, Nowa Sól, jak to się może skończyć dla całego regionu, no to można się tylko domyślać. Ja myślę, że sprawa jest zmierza ku unormowaniu, ku uspokojeniu. I no, gratuluję panu Kaliszukowi nadprezesostwa PSL-u w województwie lubuskim, no bo tak to brzmi. Przepraszam, to oczywiście ironia i trochę żartuję, no, ale te wypowiedzi mnie jednak zaskakują.
Panie radny, ja dopytam w takim razie pana, bo pan tu powiedział, że tu wprost chodzi o pieniądze, o to, żeby przejąć władzę. Okej, taką opinię może pan przecież wygłosić u nas. Natomiast ja powiem tak, no samo środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi o tym, że źle się dzieje, że nie są traktowani po partnersku politycy PSL-u, że ta koalicja momentami wisi na włosku. No tu raczej chyba nie pan Kaliszuk o tym mówił, tylko no PSL. Co pan na to?
Wie pan, w moim odczuciu to jest tak, że przypomnę państwu. W zarządzie pięcioosobowym województwa lubuskiego jest dwóch przedstawicieli PSL-u. A ilu ma radnych PSL w sejmiku 30-osobowym? Czterech. Czterech, proszę państwa. Więc gdzie tu można mówić, że ktoś jest źle traktowany? Ja myślę, że PSL ma aż naprawdę nie może narzekać na to, co otrzymuje w ramach za cztery głosy. A to, co się dzieje, to jest po prostu próba mieszania w głowach niektórych działaczy przez pana Kaliszuka i pana Kubickiego. No, a do tego jest zasłona dymna i wychodzą i głoszą wielkie hasła. Tak naprawdę chodzi im o to, żeby sterować województwem z tylnego siedzenia. A przypomnę, w ostatnich wyborach samorządowych największy klub 11 mandatów zdobyła właśnie Koalicja Obywatelska. W województwie wygrał Trzaskowski, w Zielonej Górze przytłaczająco wygrał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej.
Ale uważa pan, że PSL ma za dużo, że powinien się podzielić albo oddać coś, jeżeli chodzi o sejmik lubuski?
Nic takiego nie powiedziałam, absolutnie nie. Myślę, że nie może mieć powodów do tego, żeby w jakiś sposób narzekać. Naprawdę myślę, że ten koalicja Dobrze. W moim odczuciu jest dopieszczony.
Postawmy kropkę. W takim razie, panowie, przejdźmy do drugiego tematu, który łączy się oczywiście nierozerwalnie z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, a mianowicie o tym happeningu przy Filharmonii Zielonogórskiej. Tam no, wzięli udział w tym happeningu również politycy, działacze Platformy Obywatelskiej. Pan Jan, radny Janusz Ewers też był na tym happeningu, prawda? Są pretensje pani radnej Mrozek o formułę, o to, że no, bardzo... No, zdecydowane, ostre hasła padały tam i to wywieszanie twarzy radnych również się bardzo nie spodobało. Porównała to pani Mrozek bardzo ostro do innych zachowań. Pytanie do pana radnego Rewersa, czy nie przekroczono przypadkiem formuły debaty publicznej? No i do czego mogą doprowadzić nas tego typu wystąpienia? Bo mieliśmy już w historii naprawdę tragiczne wydarzenia, do których dochodziło również na tle politycznym. Pan Janusz Rewers.
Wie pan, jeśli chodzi o próbę nagonki i linczu, to ja mogę coś powiedzieć o tym, co w ostatnich tygodniach czy miesiącach robi szef pani Mrozek, czyli pan Janusz Kubicki. Nikt się w tej sprawie nie zająknął w mojej sprawie. Ani pan Kubicki, ani pani Mrozek, nigdy to jej nie przeszkadzało. A teraz do rzeczy. Proszę państwa, wcześniej mówił też Tomek Nesterowicz, znaczy przekręcał, nikt nie wieszał żadnych portretów. Portrety były trzymane z dopiskiem Kałuża. Ja przypomnę, pani Mrozek, która się tak oburza, dostała nieco ponad 2000 głosów w wyborach samorządowych, bo była na drugim miejscu za panią marszałek Polak, która zdobyła ponad 21 tysięcy głosów, 10 razy więcej. Tylko dzięki temu pani Mrozek dostała się do sejmiku. Wie pan, pomijając już kwestię polityczną, to co pani Mrozek dzisiaj wyrabia i osoby, które wyszły z Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza pani Mrozek, to wie pan, to jest tak, jak ja bym sąsiadowi by kupił kupon w Totolotka w sklepie, zapłacił za niego, a sąsiad wygrał, ale potem pieniądze
radny,
Totolotka.
No chyba takie podejście do sprawy jest trochę dziwne, no bo proszę, nie można powiedzieć, że pan by się nie znalazł w Radzie Miasta, gdyby pan Pabierowski nie pociągnął listy. No takie myślenie chyba nie jest zbyt poważne.
Proszę dać mi skończyć, zaraz coś powiem. Wie pan, to jest tak, pani Mrozek zachowuje się mniej więcej tak, jakbym ja sąsiadowi kupił kupon totolotka, sąsiad wybrał dużą kasę w tego totolotka, a potem ja idę, rzucam kamieniami i wybijam szybę temu sąsiadowi. Wie pan, to jest tak daleko nieprzyzwoite i po prostu wyborcy, tak jak powtarzam i podkreślam, którzy gremialnie i zdecydowanie Koalicja Obywatelska ma największe poparcie i w mieście, i w województwie. I to jest problem pana Kaliszuka, to jest problem pana Kubickiego.
No, wybory parlamentarne wygrało jednak Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska w Lubuskim. Wybory w Lubuskim, wybory parlamentarne, chyba najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, a nie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska.
W poprzednich wyborach tak, ale jeśli chodzi o ostatnie dwie wybory, czyli jeśli chodzi o wybory samorządowe, bo tu mówimy o samorządowych. I jeśli chodzi o ostatnie wybory prezydenckie, no to zdecydowaną przewagę ma tutaj...
W wyborach prezydenckich nie startują partie polityczne, tylko kandydaci. No przypomnę tylko, panie radny, żebyśmy nie zakłamywali rzeczywistości. Pytanie tylko, czy taka formuła panu się podoba, taka ostra?
Wie pan co, czy to jest ostra? Ja przyjmuję, wie pan, jeśli ktoś bierze moje zdjęcie i na którym się zwyczajnie uśmiecha w jakiejś innej sprawie i pisze do ludzi, że patrzcie, drodzy kochani, to on się śmieje wam w twarz, śmieje się z was. Co pan o tym powie, panie redaktorze?
No nie widziałem pana zdjęcia umieszczonego, widziałem innych radnych, którym się to nie podoba.
I teraz dokończę panu. I wy również,
dobrze, jedno zdanie,
Radio Zielona Góra, braliście udział w tej nagonce. Więc to jest zwyczajne...
Oj, panie radny, dobrze, stawiamy kropkę, bo w ten sposób dyskutować nie możemy.
Ostatnie zdanie, tak?
Pan Krzysztof Kaliszuk w takim razie, panie radny.
Ostatnie zdanie, jeśli mogę.
Słucham, jedno zdanie.
Tak, to jest po prostu przypomnienie w wykonaniu wyborców i przypomnę, że tam było bardzo szeroko, bo był przedstawiciel Strajku Kobiet i Komitet Obrony
Było kilkanaście osób łącznie w tym miejscu, wiemy o tym, widzieliśmy zdjęcia. Dobrze, panie radny, stawiamy kropkę, dziękuję. Pan Krzysztof Kaliszuk, dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Kaliszuk, ocena tej sytuacji, panie prezydencie.
Przede wszystkim chciałem podkreślić, że to jest całkowicie fałszywa geneza tego protestu. PSL wyciągnął wnioski z tego, że rządząca koalicja straciła większość. Zawarł porozumienie z dwoma klubami samorządowymi mającymi 7 radnych. Zaproponował rozszerzenie koalicji o samorządowców, aby uzyskać trwałą większość w sejmiku. Samorządowcy są otwarci na takie rozszerzenie koalicji, ale uważają, że wówczas marszałkiem powinien być ktoś z PSL-u, bo to partia kompromisu. Do tego momentu nie widzę niczego nagannego, aby organizować jakieś protesty i obrażać kogoś, wywieszając portrety z nazwiskami i podpisem Kałuża. Ale jeśli Kałużą nazywać każdego, kto chciałby odwołania marszałek Polak, to pierwszym Kałużą województwa lubuskiego jest poseł Waldemar Sługocki.
Bardzo ładnie pan czyta, panie Krzysztofie, bo widzę, że pan co czyta.
Panowie, ale nie przeszkadzajmy sobie.
To on w maju ubiegłego roku przygotował zmianę marszałka i uzyskał zgodę ścisłego kierownictwa Platformy Obywatelskiej. to powstanie klubu samorządowe lubuskie i utrata większości w sejmiku uniemożliwiło realizację tego planu. Tę historię znam z pierwszej ręki, od osoby, która miała zostać nowym marszałkiem i mogę to potwierdzić na wariografie. Jeśli Sługowski nie odważy się tego potwierdzić, to zobaczymy, czy zgodzi się na wariograf. Proste, tak, nie.
Panowie, stawiamy kropkę, musimy już skończyć. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Pan Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Panie Krzysztofie,
a już za chwilę kolejna para naszych gości. Dziękuję bardzo.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sadowicki.
To jest program Sobota po 9. W trzeciej parze naszych gości witam pana Mirosława Olejniczaka, reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I witam również pana Krystiana Pacholika, reprezentującego Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, wydaje się, że trzecia fala pandemii jest już u naszych drzwi, puka bardzo ostro i ponownie atakuje zwiększoną ilością zakażeń. Pytanie do pana Mirosława Olejniczaka, czy powinniśmy wrócić do twardych obostrzeń, które jeszcze tydzień temu występowały u nas i były narzucone przez rząd?
Panie redaktorze, można dzielić pandemię na fale bądź nie. Oczywiście wzrosty i spadki zachorowań są zauważalne. Może istotniejsze do tego nazywania falami są mutacje wirusa i brytyjska, i południowoafrykańska. Oczywiście, że są obawy. Tylko, że wprowadzanie restrykcji, jak widać, no, nie zapobiega w sposób skuteczny temu, że zwalczamy pandemię. Upatrujemy w tej chwili jakieś szanse w szczepionkach. Oczywiście one nie zabezpieczają w 100%, no, ale przynajmniej łagodzą przebieg. Natomiast jeśli chodzi o restrykcje twarde, no, gospodarka ledwo zipie i musimy wiedzieć, że pandemia kiedyś się skończy, obojętnie kiedy to nastąpi, i wtedy no, będzie ponoszenie z ruin. Myślę, że skuteczność wspierania gospodarki jest znikoma. I trudno oderwać zachorowania, bo to jest problem społeczny, zdrowotny, z funkcjonowaniem państwa, z funkcjonowaniem społeczeństwa. Moim zdaniem, a szczególnie kraje skandynawskie tutaj brylowały, gdzie no to zwracanie się do społeczeństwa, apelowanie, odwoływanie się do zdrowego rozsądku, do dbałości, odpowiedzialności za siebie i innych, a obok tego pewne ograniczenia, no niczym w zasadzie przyniosły podobny skutek, jak zakazy, restrykcje, czasami trudne do wytłumaczenia, wprowadzane w pewnym chaosie, a więc ja uważam, że ciężar odpowiedzialności spoczywa także na społeczeństwie. No widzieliśmy krupówki, no to było odreagowanie po tych różnych ciężkich izolacjach, kwarantannach i tak dalej. Natomiast no na pewno z jednej strony no to dotyczy społeczeństwa. Zakazy i nakazy no jeszcze nigdy nie załatwiły problemu. Także tego. A więc myślę, że tutaj także apeluję w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego o rozsądek do naszych koleżanek i kolegów, współobywateli. Tylko sami o siebie możemy zadbać. Natomiast no, jeszcze raz tylko podkreślę, no pomoc dla przedsiębiorców w tej chwili jest niewystarczająca. I wiele branż, krótko mówiąc, chyba troszeczkę bezzasadnie znajduje się w trudnej sytuacji albo jest pomijana przy wspieraniu. Także nie jestem zwolennikiem powrotu do radykalnych obostrzeń, natomiast no, zdrowego rozsądku w postępowaniu na co dzień, bo no, tu upatruję. No i szczepionka w tej chwili wydaje się być podstawowym rozwiązaniem tego problemu.
I postawmy kropkę. Pan Krystian Pacholik, tutaj padł ze strony reprezentanta PSL-u apel o rozsądek, o to, żebyśmy się rozsądnie zachowywali, uważali na siebie. Pan Krystian Pacholik, czy rzeczywiście coś takiego wystarczy? Bo państwo są przecież zwolennikami uwolnienia gospodarki, zniesienia obostrzeń. No czy w dobie tej trzeciej fali coraz większej ilości zakażeń, wypełnienia szpitali, między innymi szpital w Zielonej Górze coraz bardziej się niebezpiecznie już zapełnia osobami chorymi, państwo nadal taki pogląd prezentują? Pan Krystian Pacholik.
Tak, oczywiście. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Narodowe, Polskie Stronnictwo Ludowe oczywiście ludowe. Idzie trochę, przepraszam, idzie trochę w sukurs Konfederacji, bo na razie jako od kilku miesięcy dotychczas jako jedyni tak naprawdę tylko my, Konfederacja, mówiliśmy o tym, że no, gospodarka bardzo traci na tym wszystkim, na tym całym mocnym lockdownie. Powiem tak, jeżeli chodzi o, mamy przykład, przed otwarciem szkół około 2% nauczycieli miało testy, wyniki testów pozytywnych. Po wprowadzeniu normalnego nauczania w klasach 1-3 dalej te wyniki były podobne. Mamy też wyniki badań różnych renomowanych na świecie uniwersytetów, takich jak Stanford, które mówią o tym, że zamykanie sektorów, mrożenie gospodarki nie wpływa drastycznie na wzrost liczby czy zmniejszenie liczby zakażeń. Tutaj raczej po prostu, tak jak mówił przedstawiciel PSL-u, zdrowy rozsądek ludzi, zachowanie pewnych reżimów sanitarnych. Tutaj sytuacja od paru dni jest grzana tematu gór, tematu krupówek. No proszę Państwa, to było do przewidzenia. Jeżeli otwieramy stoki, a nie otwieramy w reżimie sanitarnym oczywiście restauracji, no to gdzie ci ludzie mają po nartach pójść? No to wyszli na krupówki i mamy niestety tego efekt. Jeżeli chodzi o...
Ale pana zdaniem to był powód tej awantury, która tam się zdarzyła? Kilkadziesiąt zatrzymań, nałożenie mandatów, awantur, bitwy wręcz ulicznej?
To znaczy, no pewne emocje się na pewno tutaj wytworzyły. Ludzie od kilku miesięcy siedzą w domu i jeżeli zostali, że tak powiem, otwarte pewne miejsca, gdzie można wypocząć i tak dalej, a nie otworzono, tak jak mówię, no restauracji, gdzie można było zjeść, napić się piwa, to na pewno by to spokojnie, dużo spokojniej wszystko przebiegało. Ale jeszcze odnośnie dwa słowa odnośnie samej trzeciej fali, to raczej no, z moich obserwacji nie mamy jakichś konkretnych definicji, kiedy zaczyna się druga, czy trzecia, czy czwarta fala. Na pewno jest wzrost liczby zakażeń. Jednak gdy wprowadzimy znowu te mocne restrykcje, bo rząd zrobił krok do przodu, jeden, żeby trochę je poluzować, ale jeżeli teraz zrobi dwa kroki w tył, no to będziemy mieli trzecią falę, ale dobijania polskiej gospodarki. No przecież pewne sektory już ostatnim tchem, że tak powiem, zipią, jak hotelarze, gastronomia, kluby fitness, siłownie i tak dalej. A można by te wszystkie branże otworzyć w reżimie sanitarnym. Co drugi stolik na siłowniach, przecież też maszyny są w pewnych odległościach, ludzie ćwiczą w pewnych odległościach. A co szkoły pokazały, że szkoły nie są wylęgarnią wirusa, tak samo wydaje mi się, że kluby fitness czy właśnie restauracje też by taką wylęgarnią nie były. I tak jak Konfederacja mówi, otwórzmy gospodarkę, zatrzymajmy lockdown, bo to się na nas odbije. Po prostu lekarstwo będzie zdecydowanie gorsze niż choroba.
Dobrze, stawiamy kropkę, panowie. Przejdźmy do drugiego tematu, o którym chciałem porozmawiać z panami dzisiaj, a mianowicie drugi temat to skręt Platformy Obywatelskiej i na lewo. Partia podjęła decyzję, aby kobieta do 12 tygodnia ciąży mogła przeprowadzić aborcję właściwie na życzenie, po konsultacji z psychologiem, ze specjalistą, ale to w żaden stopniu nie zatrzymywałoby decyzji. Będzie to de facto, tak jak mówię, aborcja życzeniowa. Jak panowie oceniają ten skręt w lewo? Pan Krystian Pacholik.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no w końcu jakby jakaś decyzja Platformy w tej kwestii, bo od paru miesięcy, czyli od momentu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, konkretów nie było. Część polityków Platformy mówiła o tym, że powinniśmy wrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Część mówiła o tym, że trzeba wprowadzić aborcję do 12 tygodnia legalną. Ale tutaj ciekawa sprawa, że Platforma, jak powstawała jako środowisko polityczne, nawiązywała do takich ideałów konserwatywno-liberalnych, czyli konserwatyzm w sferze światopoglądowej, wolny rynek w sferze gospodarczej. No ale na przestrzeni lat zauważyliśmy, że Platforma dryfowała na początku ku centrum, jako taka bezideowa partia władzy, dwie kadencje rządzenia. No a po utracie władzy już skręt delikatny w lewo, a tutaj ta decyzja w kwestii aborcji, czyli tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tak naprawdę aborcji na życzenie, to już zdecydowanie lewicowe postulaty. Konserwatyści w Platformie Obywatelskiej są to, co pokazało to, że tam ten list podpisało niecałe chyba 20 osób, są w zdecydowanej mniejszości. Odnośnie tej decyzji Platformy widzimy, że na pewno nie będzie się cieszyła z tego lewica, ponieważ odbierze pewną część elektoratu, ale na pewno będzie się cieszył PSL z racji tego, że tutaj PSL dalej jakby w tym centrum operuje swoich postulatów i część wyborców Platformy po prostu może się odwrócić od tej partii ku PSL-owi, nie zgadzając się na aborcję na życzenie, które, tak jak mówię, no jest zdecydowanie lewicowym postulatem.
Stawiamy kropkę. Pan Mirosław Olejniczak, czy rzeczywiście państwo się będą cieszyć przez to, że taką decyzję podjęły władze Platformy Obywatelskiej, taki pogląd wyraziły? I czy pan również popiera tego typu pogląd, czy jest pan no, przeciwny takiej aborcji na życzenie?
Panie redaktorze, to jest tak jakby kilka aspektów tej samej sprawy. Po pierwsze, no z czego się tu cieszyć? No z aborcji nikt się nie cieszy, łącznie z tymi, którzy się decydują z przyczyn różnych. PSL stoi na stanowisku od początku. Co to jest kompromis, który został zawarty kilkadziesiąt lat temu? To jest rezygnacja każdej ze stron i nikt nie jest zadowolony z pewnych no, wyznawanych przez siebie akurat w kwestii światopoglądowej zdania. Oczywiście aborcja jest złem, to nie ma dwóch zdań. Kompromis był wyjściem naprzeciw. Przecież w sumie to było uzgodnienie również z episkopatem, a więc wywołanie akurat w tych warunkach, w których dzisiaj się znajdujemy, tego problemu i no, sprowokowanie niejako do no, masowych manifestacji, do obrony, odżycie tego problemu, który wydawał się być no, rzeczywiście kompromisem realnym, kompromisem no jednak w większości zadowalającym społeczeństwo.
A no, dopytam w takim razie, dopytam w takim razie, bo pytamy o decyzję Platformy Obywatelskiej, tą no, ale z wczoraj właściwie, o ten pogląd, o ocenę tego, co Platforma wczoraj zrobiła.
A kimże ja jestem, żebym kogoś oceniał, a szczególnie partie polityczne?
No w naszym programie są politycy samorządowi, także
ja już się odniosę.
Oceniajmy decyzje, poglądy.
Partie, tak, tak. Oceniają członkowie partii. Już słyszymy o tym, że skrzydło konserwatywne Platformy jest, no krótko mówiąc, dalece niezadowolone z tego typu decyzji. Natomiast
panie Mirosławie, ja tylko powiem jedną rzecz. No, partie polityczne chcą zdobyć władzę i później chcą swoje programy wcielać w życie. Więc jeżeli tego typu partia dojdzie do władzy i zacznie wcielać ten pogląd, który wczoraj przekazała nam wszystkim Polakom, zacznie wcielać w życie, no to jest chyba sprawa ważna społecznie dla nas wszystkich, nie tylko dla tej partii i jej członków.
No ale PSL jasno się opowiedział. Jesteśmy przeciwko aborcji na żądanie i w tej chwili jedynym rozsądnym, także na czas dzisiejszy, ale także na przyszłość, jest pozostanie w kompromisie, który został zawarty. Natomiast bardziej na prawo czy bardziej na lewo powoduje tylko i wyłącznie rozdyskutowanie, kolejne podziały w społeczeństwie. I prowadzi no, w zasadzie nie do załatwienia sprawy. Spraw światopoglądowych nie da rady załatwić inaczej niż przez kompromis. To jest zrozumiałe. To społeczeństwo.
Czy pozwolenie do 12, tak, do 12 tygodnia, nie, przepraszam, no, na ciążę jest kompromisem, czy też jest skrętem?
Proszę, no jest skrętem, no to ewidentnym skrętem. No to jest, no, krótko mówiąc, no, zbliżenie się do poglądów lewicy, no akurat w sferze
takiej, która dzisiaj lewicę odróżnia od, jakby nie było, socjalnego działania, no niby prawicy, no to, to wie pan, to akurat ta, ta sfera. Światopoglądy
tak?
Ludzi...
Jeszcze jedno zdanie.
Obojętnie, tak.
Światopoglądu
nie da rady regulować żadnymi przepisami, tak? Ktoś się deklaruje jako jako katolik na przykład, no i powinien z konsekwencjami wszelkimi no do tego stosować się, co mówi nauka społeczna kościoła, no to tak to wygląda.
I postawmy kropkę. Panowie, musimy już kończyć. Naszymi gośćmi w trzeciej parze byli panowie pan Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
I pan Krystian Pacholik, reprezentujący Konfederację. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję i wszystkim życzę miłego i spokojnego weekendu. Pozdrawiam.
Dziękujemy. To był program Sobota po 9:00. Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.